Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o problemach transportowych północnej części naszego województwa i też o tym, jakie niesie to za sobą skutki. Zaprosiłam do studia samorządowców z tamtego terenu. Jarosław Białk, starosta Pucki.
Dzień dobry.
Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa.
Dzień dobry, witam państwa.
I Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Dzień dobry.
Spotykamy się dziś dlatego, bo w poniedziałek odbył się konwent samorządowców ziemi puckiej zwołany przez pana starostę, by wypracować wspólne stanowisko dotyczące podjęcia działań na rzecz realizacji inwestycji drogowej Via Maris, czyli obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej. Ma ona połączyć Drogę Czerwoną w Gdyni z portem we Władysławowie. Czy coś was teraz zaniepokoiło, czy po prostu za długo jest cicho w tej sprawie, panie starosto?
Cicho nie jest, bo przecież słusznie pani użyła określenia OPAD, czyli obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej. To było pierwsze hasło, które z inicjatywy samorządowców i polityków lokalnych, parlamentarzystów, miało być właśnie tym połączeniem, czyli przedłużeniem właściwie tej głównej osi transportowej od Pruszcza wzdłuż do Chyloni i dalej na północ do Władysławowa, czyli obwodnica zachodnia Trójmiasta miała być przedłużana. No cóż, potem pojawiła się zmiana rządu i pojawiła się zmiana nazwy z OPAD-u na Via Maris i to właściwie była jedyna inicjatywa ówczesnego rządu w zakresie realizacji tej inwestycji. W 2023 roku marszałek, co bardzo nam się podobało, zlecił opracowanie studium sieciowego i korytarzowego i to był właściwie pierwszy dokument, który realnie pokazywał, że najpierw musi powstać Droga Czerwona i świetnie, że w tej chwili jest zgoda co do tej inwestycji, a kolejnym elementem ma być droga Via Maris, czyli łącząca port w Gdyni z portem we Władysławowie. Obie mają mieć charakter dróg krajowych. I jesienią minionego roku, kiedy zobaczyliśmy rozwiązanie, tam się pojawiło kilka propozycji numerowane jako W1, A, B, C, D. I cały czas był procedowany wariant W1, B i C, który zakładał określony rozplot tego węzła w kierunku z Drogi Czerwonej w kierunku Via Maris. I potem pojawił się wariant W1D, który zmieniał ten wyplot i pokazywał dla nas, właściwie pokazywał, że będzie on miał mniejsze przepustowości, inaczej będzie wyglądał. I to, co nas zdziwiło bardzo, że właściwie tak się nie projektuje połączenia drogi krajowej z drogą krajową. I gdzieś jeszcze zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej głosy świadczące o wątpliwości, czy droga Via Maris ma być drogą krajową, czy też realizowaną przez samorząd. No i to nas zaniepokoiło, w związku z czym złożyliśmy pytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tutaj do Oddziału Pomorskiego. No i ta odpowiedź była bardzo enigmatyczna, na nasze pytania nie odpowiedziano. No wie pani, kiedy się nie ma odpowiedzi na proste pytania, no to pojawiają się różne domysły, czy na pewno wszyscy myślimy dobrze i w tym samym kierunku.
Ja zapraszałam tutaj przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na tę rozmowę, ale niestety nie było takiej woli. Nie wiem dlaczego, po prostu nie chcieli przedstawiciele wziąć udziału w tej audycji. Pan wiceburmistrz Władysławowa, macie obawy, czy jest wola, żeby ta droga Via Maris w ogóle powstała w najbliższych latach?
Patrząc na wybór wariantu, który, tak jak pan starosta powiedział, no, na samym końcu można powiedzieć, że tego opracowania zmienił się diametralnie, bo dodajmy, że wariant W1D preferowany do dalszej realizacji względem tego W1B i C zakłada zupełnie inny rodzaj wyłączenia ruchu z kierunku, można powiedzieć, autostrada Władysławowo w przyszłości, jeżeli nałożymy na to sieć dróg przyszłych krajowych i uświadomimy sobie, że budujemy drogę krajową do Władysławowa, łącznicą pośrednią, która w formie takiej małej, o małym promieniu trąbki, bądź też węzła takiego, który dławi ten ruch, będzie dalej musiał ten ruch rozprowadzić w kierunku Władysławowa względem wariantu, który był wcześniej opiniowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, przez samorządowców typu Y, który łącznicą półbezpośrednią łagodnie prowadził ten ruch w kierunku Władysławowa i zwiększał liczbę pasów na tej łącznicy do 3 z 2 proponowanych, co diametralnie wpływa na zmianę przepustowości i swobody ruchu. Tak, mamy dzisiaj trochę obaw i działania, które podjęliśmy wspólnie ze wszystkimi samorządowcami, po pierwsze umocowane są w 2021 roku wspólnym porozumieniem na potrzeby opracowania studium sieciowego dla Via Maris. 11 samorządów wówczas łącznie z marszałkiem województwa podpisało się pod tym porozumieniem. A następnie w wyniku właśnie tych wszystkich konsultacji już teraz projektu Drogi Czerwonej dostaliśmy pewne takie wskazania, że powinniśmy wystąpić na piśmie o pewne informacje. Ponieważ na wszystkich spotkaniach, które do tej pory odbywały się na szczeblu opiniowania tego projektu, tego przedsięwzięcia ze strony Generalnej Dyrekcji, w których czynnie braliśmy udział, a były to 2 spotkania z OPI i KOPI, one nie gwarantowały nam możliwości uzyskania tej wiedzy, ponieważ nie było zespołu, który opracowywał prognozę ruchu i modelował cały ten nowy układ drogowy, który miał również być powiązany z drogą krajową Via Maris.
Pan burmistrz Rumi, Michał Pasieczny, pana nie niepokoi ten układ drogowy, tego węzła na końcu Drogi Czerwonej?
Nie. Mnie ten układ drogowy, ten węzeł absolutnie nie niepokoi z tego względu, że jako Rumia jesteśmy chyba najbardziej obciążonym odcinkiem drogi. To u nas niestety w Rumi są i w Redzie największe korki zarówno w godzinach szczytu, jak i w wakacje, bo jesteśmy tym wąskim gardłem na odcinku obwodnica Trójmiasta, autostrada A1, trasa S7 na Półwysep. To przez nas ten potok samochodów przejeżdża i my doskonale wiemy, jakie potoki samochodów na dzień dzisiejszy są przepuszczane na naszych wąskich gardłach. To jest około w godzinach szczytu przy Urzędzie Miasta, przy Galerii Rumia mamy przepustowość na poziomie 2100 samochodów na godzinę. Dodatkowo dzięki naszej inwestycji węzła Janowo i tunelu pod torami mamy dodatkowe 15% przepustowości w Janowie tego ruchu. Dodatkowo się włącza. Oprócz tego inwestycje na trasie Gdynia, ulica Hutnicza, Rumia, Reda, Aquapark, czyli druga taka nitka, która też pozwala przemieszczać się części ilości samochodów. Tam również już jedną inwestycję rondo Pileckiego w Janowie zostało takie turbinowe zrobione. Teraz będzie poprawione rondo Jana Pawła II, przebudowane. Już w tym roku zacznie się przebudowa przy Mosirze, także też 15% przepustowości tam złapiemy. I patrząc matematycznie, tylko i wyłącznie poprzez przepustowość, ten węzeł, który na przedłużeniu obwodnicy Trójmiasta będzie w okolicach ulicy Puckiej w Gdyni, będzie węzłem rozjazdowym i do portu, do Janka Wiśniewskiego dołączony ta główna nitka portowa, gdzie główna ilość tirów pojedzie, jak i w naszą stronę. To wywinięcie 270 stopni dla mnie nie jest żadnym problemem, z tego względu, że idą tam 2 pasy, czyli dojeżdżamy do tego węzła 2 pasami. Ulica się rozszerza do 4 pasów, 2 pasy lecą dalej jako droga czerwona do portu Gdynia, przecinając estakadę Kwiatkowskiego, a do nas też wyjeżdżamy i mamy tą rezerwę 2 pasów wyprowadzonych w naszym kierunku. Ta przepustowość będzie znacznie większa niż w Rumi teraz na tym naszym skrzyżowaniu przy Urzędzie Miasta, ponieważ tutaj nie będzie świateł, także ruch będzie ciągły i dodatkowo tam się też pojawi 3 pas, który odprowadzi ruch samochodów, między innymi na ten planowany wielki parking portu Gdynia właśnie w okolicach ulicy Puckiej w Gdyni, na tych terenach pustych. Także dla mnie ta przepustowość według wyliczeń, tutaj słyszałem, że około 2500, ja konsultowałem wczoraj jeszcze, że to będzie przepustowość bardziej około 3000 minimum na godzinę, także to będzie około 150% większa przepustowość w kierunku powiatu puckiego, jak już mówimy, kiedy ta Via Maris powstanie. Natomiast przed nami jest ważniejsze zadanie, bo dla mnie nie ma problemu, czy ja jadę 90 na godzinę i skręcam w lewo 90 stopni, czy jadę 30 na godzinę i skręcam w prawo 270 stopni i jadę dalej w tym samym kierunku, no tracę 20 sekund raptem, a najważniejsze, że jest wyprowadzenie 2 plus 2, także komfortowe, bez sygnalizacji świetlnej. Dla nas ważniejszym zadaniem jest teraz lobowanie za tym, żeby faktycznie ta trasa Via Maris, czy obwodnica północna powstała. Świetne jest to, że w ramach Paktu Bezpieczeństwa dla Polski Pomorze Środkowe nawet wojsko definiuje tą drogę jako bardzo istotną z punktu widzenia strategicznego, bo raport w ramach Paktu Bezpieczeństwa został stworzony, no i bardzo duża liczba osób jest zaangażowanych
oczywiście
w to, żeby lobbować za tym. Tak pozytywnie bardzo, bo tutaj mówimy też o strategicznej infrastrukturze, na przykład w gminie Kosakowo kawerny gazowe, zbiorniki paliw płynnych, które są rezerwami krajowymi, strategicznymi. A oprócz tego my jako teren Doliny Logistycznej Portu Gdynia, mówimy tutaj zarówno o powiecie wejherowskim i puckim, w tym pasie jeszcze niezabudowanej trasy, ale wzdłuż przyszłej Via Maris, to jest gigantyczny potencjał gospodarczy. Jeśli to wykorzystamy, to nasi mieszkańcy będą tam mieli bardzo dużo pracy,
no właśnie,
my dochody.
Panie...
Także to jest strategiczna inwestycja,
panie
która
burmistrzu,
musi
też
powstać i oby jak najszybciej.
Nikt nie kwestionuje tego, że droga czerwona musi powstać najpierw, oczywiście ze względów też bezpieczeństwa kraju. Tylko jak ja rozmawiałam z urzędnikami i też z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to odniosłam takie wrażenie, że ich niepokoi to, że w ogóle ktoś zaczyna mówić i pytać o Via Maris. I są takie obawy, że jak zrobi się głośno wokół Via Maris, to może to opóźnić inwestycje drogi czerwonej. A chyba też nie o to wam chodzi, tak? No bo tak mi się wydaje, że żeby powstała Via Maris, no to już dzisiaj trzeba też zacząć o tym mówić.
Nie, no, o Via Maris trzeba walczyć. My musimy o to walczyć, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i wyprowadzenie tego ruchu do powiatu puckiego jest absolutnie kluczowe i opłacalne przede wszystkim z punktu widzenia wszystkich samorządów, mieszkańców, rozwoju metropolii naszej. Ale faktycznie, no, te ryzyka, gdzie my mamy najtrudniejszy ten element przebicia obwodnicy Trójmiasta przez ulicę Morską, Chylońską, tory kolejowe, czyli magistrale Gdynia, Szczecin, Berlin, ulicę Hutniczą i magistrale torów kolejowych do portu, to jest najdroższy odcinek chyba w Polsce, bo to trzeba dołem przejść i tej infrastruktury, tych kolizji jest bardzo
dobrze,
dużo.
Dobrze, i to był pan burmistrz Rum i teraz pan starosta.
Jeden pewnie, panie burmistrzu, z najbardziej obciążonych, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Więc droga czerwona jest absolutnie kluczowa i tutaj nikt jej nie kwestionuje. Od Helu po Pucki 3, bo trzy samorządy w Pucku i dalej Wejherowo, Rumia, Reda. Absolutnie nikt jej nie kwestionuje i wielki szacun dla wszystkich tych, których może nie umiemy wymienić albo nawet nie chcemy, którzy o to zabiegają. Natomiast to połączenie, o którym mówimy, wskazuje nie do końca na to, że droga Via Maris będzie budowana jako droga krajowa. Jeżeli miałaby być drogą samorządową, to my mówimy o kwocie dzisiaj, bo kiedy będzie budowana, tego nie wiemy, o kwocie mniej więcej 1,5 miliarda złotych. Też nie uzyskaliśmy tej odpowiedzi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pytaliśmy, jakie czynniki wzięto pod uwagę. Czy przy projektowaniu ruchu wzięto pod uwagę potencjalnie na razie, ale rozwój północnej części województwa pomorskiego w zakresie na przykład dużego rozwoju portu we Władysławowie, czy potencjalnie na razie z dużym znakiem zapytania, ale zdaje się, że coraz mniejszym, możliwości budowy kopalni soli potasowo-magnezowej przez KGHM. Gdyby do tego doszło, a mocno trzymamy kciuki, to tam rocznie w szczycie powinno wyjeżdżać około 2,5 miliona ton. Do tego jest potrzebny port we Władysławowie, bo znaczna część tej produkcji miałaby znaleźć nabywców za granicą, ale prawdopodobny też jest transport kołowy. I teraz, gdyby nastąpiło potężne rozwinięcie portu we Władysławowie, a mamy przygotowaną dokumentację, no to ta droga musiałaby powstać Via Maris i w kontekście drogi krajowej. I martwimy się o to, że tak nie będzie. Dzisiaj ten wyplot nas zaniepokoił po prostu, bo gdyby był jeden z wariantów, czy B, czy C, realizowany, to byśmy powiedzieli, że rzeczywiście jest troszeczkę drożej, no bo nie da się, Michał, ukryć, że 300-400 milionów to jest mnóstwo pieniędzy przy 4,5 miliarda złotych, ale rachunek kosztów i korzyści nie możemy rozliczać tylko i wyłącznie w okresie inwestycyjnym, ale także w okresie efektywności na kilkadziesiąt lat, a mówimy o perspektywie 2060 roku i nie jesteśmy w stanie sobie przy tym stole wyobrazić, nawet ekspertom trudno sobie wyobrazić, co się wydarzy, a my chcemy być regionem, który nie będzie żył tylko z turystyki, bo oczywiście ten pik turystyczny jest problemem, ale my nie jesteśmy, cały teren powiatu puckiego przecież nie jest jednym malutkim miastem, które chce żyć tylko i wyłącznie z turystyki. Turystyka to jest półwysep, północna część, tam gdzie jest dostęp do wody, ale cała reszta chce się rozwijać gospodarczo i myśli o zupełnie innych usługach niż turystyczne. I jeszcze jedno zagrożenie, paradoksalnie, podkreślam, paradoksalnie, dla nas, dla tej północno-wschodniej części województwa, zagrożeniem są inwestycje towarzyszące elektrowni, która ma powstać, czyli atomówce.
Dobrze, o tym za chwilkę, o tym rozwoju porozmawiamy. Jeszcze pana wiceburmistrza Władysławowa, pana Kamila Pacha, chciałam zapytać, czy pana zdaniem dyskusje o studium Via Maris i o pieniądzach i tak dalej powinny teraz już się zaczynać?
Na pewno tak. Na pewno tak, ponieważ dzisiaj musimy budować układ Drogi Czerwonej z wszystkimi połączeniami, które będą dotyczyły Via Maris, jako układ wspólnie przemyślany. Cofając się troszeczkę do tej przepustowości, o której pan burmistrz Rumi powiedział, to są oczywiście założenia modelu obliczeniowego. Dwa pasy, na dwa pasy na łącznicy i dalej jedziemy dwoma pasami. Tu w pełni zgadzam drogowo. Tylko w obliczeniach przepustowości jest jeszcze ważny element swobody ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli jeżeli z prędkości wysokiej spadamy nagle na łącznicy na 30 km na godzinę i mamy bardzo duży udział samochodów ciężarowych, bo on będzie rósł i wszystkim nam zależy, żeby rósł, bo on będzie świadczył o rozwoju gospodarczym naszego regionu, to drastycznie siada BRD. Jeżeli dojdzie do najechania samochodu na samochód, to cała przepustowość nagle siada. Wszystko stoi. Nie można sobie pozwolić i właśnie w trosce o tą ważną inwestycję, o te miliardy wydatkowane tu i teraz, widząc dwa rozwiązania typu Y i typu właśnie ten zaproponowany do dalszej realizacji, mówimy, że wybierzmy ten, który jest dzisiaj droższy, ale skalowalny na przyszłość, ten, który daje lepsze połączenie z portem Gdynia, samej Doliny Logistycznej, bo on też jest dużo lepszy w tym wariancie. I co jest ważne, dzisiaj nie mówimy o koszcie w zakresie węzła Doliny Logistycznej, tym największym, tylko wyboru całego wariantu. Ja chciałbym uzyskać informację, ile sam węzeł jest droższy, bo Generalna Dyrekcja wybierała wariant do wariantu. Warianty składały się z kilku węzłów na tym pierwszym odcinku realizowanym, a my dzisiaj rozmawiamy tylko o jednym i o jednej łącznicy z tego węzła. My nie kwestionujemy całego rozwiązania. I to jest bardzo ważne. Chcemy rozmawiać, bo wiemy, że droga jest bardzo drogą strategiczną i trzeba to zrobić dobrze, mądrze, ale żeby właśnie nie robić tego w konfliktach środowiskowych, społecznych, politycznych. Na tym nam najbardziej zależy. Do tego potrzeba dwóch stron. Dzisiaj drugiej strony tutaj zabrakło.
Tak jest. Dostałam takie pismo, które było wysyłane również do powiatu puckiego. I wydaje się z tego pisma, że właściwie klamka już zapadła, że Generalna Dyrekcja raczej nie chce chyba już rozmawiać o kolejnych rozwiązaniach, bo twierdzą, że to właśnie opóźniłoby inwestycje.
I tu, pani redaktor, mamy pewnego rodzaju już doświadczenie, oczywiście z innego obszaru strategicznej inwestycji, bo kolejowej we Władysławowie, kiedy również projektowano decyzję środowiskową z późniejszym raportem bardzo wąsko. Pod koncepcję wykonaną we Władysławie przejazdu drogowego pod torami i wówczas na tym etapie decyzji środowiskowej zaproponowaliśmy, żeby PKB rozszerzyło ten zakres, żeby potraktować decyzji środowiskowej szerzej ten temat, a wrócić na etapie projektowania. Jest to możliwe, żeby zmniejszyć. Jeżeli się potwierdzą wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj wie burmistrz Rumi, a my ich jeszcze nie poznaliśmy, to na etapie projektowania można wrócić do obecnego kształtu i nie ma potrzeby cofania się. Tylko właśnie chodzi o to, żeby dzisiaj wspólnie porozmawiać, czy na etapie decyzji środowiskowej nie wyjść z wariantu wyższego i zejść ostatecznie do niższego, a nie od razu zamykać się w niższym.
Pismo, o którym pani wspomniała, jest odpowiedzią na nasze pytania, które skierowaliśmy. Tylko w formie dyskusji. Tu nikt nie chce naprawdę niczego kwestionować.
Zgodnie z sugestią dyrektora Generalnej Dyrekcji Oddziału Gdańska.
Dokładnie tak.
Tak nam polecił.
Zadaliśmy 22 pytania, ale takie szczegółowe, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedź. Pismo, o którym pani mówi, które jest odpowiedzią, w przedostatnim zdaniu zawiera taką informację dla nas. Dla nas, dla samorządów północnej części województwa. Należy przy tym zaznaczyć, że podejmowanie działań zmierzających do podważenia wypracowanych i zatwierdzonych na najwyższym szczeblu rozstrzygnięć mogłoby zostać odczytane jako dążenie do nieuzasadnionej destabilizacji procesu inwestycyjnego, co bezpośrednio godzi w interes społeczno-gospodarczy regionu. No jak ja to mam skomentować?
I tutaj postawimy kropkę i do tej dyskusji po krótkiej przerwie wrócimy. Witamy po przerwie w strefie samorządowej. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o rozwoju północnej części województwa i o budowie, o planach budowy drogi Via Maris. W studiu są starosta Pucki Jarosław Białk, burmistrz Rumi Michał Pasieczny i zastępca burmistrza Władysławowa Kamil Pach. Powiedzcie, dlaczego Via Maris, już troszeczkę oczywiście o tym rozmawialiśmy, dlaczego Via Maris jest tak istotna dla rozwoju właśnie tej części województwa. Dlaczego, czy da wam nową szansę, także terenom inwestycyjnym, na przykład w Rumi i w okolicach Rumi?
Pewnie do burmistrza Rumi najpierw pytanie.
No tak jest.
Okay. Ja myślę, że tutaj ja troszeczkę się powtórzę. No my jesteśmy obszarem, ale ja tak bardziej patrzę nie tylko pod kątem Rumi, ale obszaru funkcjonalnego wzdłuż całej tej nowej ścieżki drogowej, która mam nadzieję powstanie. Na zachód od rdzenia metropolii. My jesteśmy jedynym terenem, który można tak gospodarczo wykorzystać. W naszej strefie inwestycyjnej rumskiej u nas w zasadzie większość gruntów jest już sprzedanych, firmy się budują. Dzięki naszym takim dodatkowym działaniom my jako Rumia wywalczyliśmy dodatkowe 1200 miejsc pracy. To jest 15% przyrost oprócz naturalnego rozwoju. I my będziemy bardzo szczęśliwi, jak w Kosakowie, w gminie Pusk, w Redzie pojawią się kolejne miejsca pracy, bo w tym momencie mieszkańcy nie będą musieli jechać do Trójmiasta, będą mieli dwuwybór. I jako metropolia, to o czym świętej pamięci Paweł Adamowicz mówił, też będziemy tacy bardziej zrównoważeni, bo nie oszukujmy się, że strona gdańska pod kątem rozwoju gospodarczego dominuje, fantastyczne inwestycje i wiele firm pościąganych. U nas jest znacznie mniej, dlatego ten impuls taki progospodarczy będzie bardzo dobry, bardzo istotny. Za tym idzie dobrobyt mieszkańców, za tym idą dodatkowe podatki w samorządach. My możemy wtedy realizować znacznie więcej zadań dla naszych miejsc mieszkańców. No i oprócz tego te strategiczne elementy, gdzie mamy infrastrukturę krytyczną, strategiczną właśnie w postaci kawern gazowych, zbiorników paliw płynnych, przecież wojskowe infrastruktury. Port Gdynia to jest jedyny port natowski w Polsce. Port wojenny Oksywie, bo tutaj mówimy o komunikacji bardziej Drogi Czerwonej, ale to trzeba postrzegać jako obszar funkcjonalny. I mi bardzo zależy, żeby inne gminy na trasie aż do Władysławowa również rozkwitały i dla nas to jest korzyść wspólna, a ruch turystyczny, który latem się odbywa, no to doskonale wiemy, ilu turystów tutaj przyjeżdża. No ale jeszcze wrócę do tego, że no, przez 11 lat w zasadzie, kiedy ja jestem burmistrzem, my cały czas udoskonalamy i płynność ruchu na naszych drogach, i sygnalizację świetną, i tunel w Janowie pod torami, który dał dodatkową przepustowość. Ja jestem praktykiem, także te ilości prognozowanego ruchu i przepustowości, one są naprawdę bardzo dobre, wystarczające i tutaj nie będzie żadnych korków. Ja mogę 30 sekund pojechać dłużej do Rumi. Dla mnie nie ma problemu. Ważne, żeby ta droga powstała, ponieważ kiedy dojeżdżamy dwoma pasami do tego węzła, Dolina Logistyczna i później to się w cztery zmienia i dwa odbijają do nas, dwa idą do portu Gdynia, to jest wystarczający węzeł, który da nam przepustowość na poziomie od 2500 aut na godzinę do ponad 3000. Na dzień dzisiejszy na naszym skrzyżowaniu 2100 aut przejeżdża, tam gdzie jest sygnalizacja świetna. Także doskonale wiemy, że to będzie większa przepustowość o dodatkowe 150%, co jest dla mnie osobiście to jest Eldorado. Jestem praktykiem, matematykiem, tego się po prostu nie da oszukać.
I dobra, z jednej strony mamy turystów, kierowców, którzy dzięki Via Maris pewnie szybciej sobie dojadą na Półwysep, ale z drugiej strony no, chodzi nam też tak o rozwój właśnie powiatu całego puckiego. Już pan starosta mówił o kopalni, która jest szansa, że powstanie, o rozwoju portu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o rozwój portu, bo też pan mówił, że już do budowanej elektrowni, można tak powiedzieć, jądrowej, już jakieś transporty przez port we Władysławowie przechodziły, tak?
Jeszcze nie do elektrowni, ale do firm offshore'owych, które budują GPZ-y. Dwa razy transportowaliśmy, to było w ubiegłym roku, Kamilu, tak. Prawda, oba transporty. Ponadgabarytowe transporty, których jednostkowa waga przekraczała 400 ton i ten transport nie był w stanie inaczej dotrzeć do Choczewa, generalnie do gminy Choczewo, jak przez port w Gdyni, przeładowywane na platformy pływające do portu w Władysławowie i dalej drogami gminnymi, powiatową i wojewódzkimi, wojewódzką, bo to jedna jest 213 w kierunku zachodnim. Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu w Choczewie, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych, z panem prezesem Markiem Woszczykiem. I w kontekście MOLF-u między innymi rozmawialiśmy, bo tam wątków poruszano dużo. Jeśli są mieszkańcy, to wiadomo, że spotkanie jest długie i emocjonujące. Ale między innymi w kontekście budowy tego słynnego MOLF-u, który też będzie kosztował pewnie paręset milionów złotych, a jego efektywność może być, no jest też pod znakiem zapytania, no ale powstaje. I wówczas prezes powiedział, że główne transporty do elektrowni jądrowej będą się pojawiały z kierunku wschodniego, a na wschód jest port we Władysławowie. Dzisiaj port we Władysławowie dysponuje dużym potencjałem. Udało się go ustabilizować i na tyle zorganizować na rynku gospodarczym, że on po prostu przynosi dochody od kilku lat, a był spółką państwową, która no, była skazana na straty. Od 7 lat przynosi dochody i to takie dochody netto naprawdę dobre, gdzie możemy i inwestować, i się rozwijać. Za chwilę będziemy chcieli w części tego portu, to jest północno-wschodnia strona, gdzie ma być marina?
Północno-wschodnia.
Wschodnia, dobrze mówię. Chcemy uruchomić marinę, czekamy, być może marszałek nam da pieniądze, jak słucha, to pozdrawiamy, bo bardzo nam zależy, bo mamy wielu żeglarzy, którzy się po prostu denerwują, ale to jest minimalna działalność tej infrastruktury. Jeśli nam się uda ją powiększyć do większych głębokości żeglugowych na poziomie 6-7 metrów, to otwieramy się na cały biznes offshore'owy, na biznes przeładunkowy i możemy naprawdę wiele zrobić. Ale do tego jest także potrzebna komunikacja drogowa. I nasza obawa, to gdzieś między wierszami ciągle brzmi, jest o to, czy droga Via Maris, która jest dla nas bezwzględnie potrzebna w kontekście uruchomienia potencjału rozwojowego naszego regionu, czy ona będzie rzeczywiście realizowana jako droga krajowa. Bo gdyby nie miała być, to my jako samorządy w życiu nie zbierzemy 1,5 miliarda złotych, to jedno. Ale gdyby było zielone światło na przykład dla KGHM-u, to ja, panie redaktor, uważam, że rząd nie musi dać złotówki na budowę Via Maris, bo można to zrobić na przykład w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przy tak dużej inwestycji, jaką byłaby budowa kopalni.
A ja przypomnę, że bodajże 2 lata temu wszyscy się zastanawiali, kto ma przygotować i zapłacić za studium takie techniczno-środowiskowe i nikt nie chciał wyłożyć na to studium pieniędzy. Pan wiceburmistrz Kamil Pach.
Pan starosta nakreślił już dzisiejszy realny potencjał portu, który co roku rośnie diametralnie. My tylko dodam, od lat staramy się o rozbudowę tego portu. I wiele lat nie było dużego przełożenia i zainteresowania, ale jeżeli dzisiaj faktycznie port w Władysławowie zyskał bardzo mocno na znaczeniu gospodarczym i świadczy o tym branża logistyczna, budowlana, która wybiera ten port. Urząd Morski i Ministerstwo Infrastruktury bardzo poważnie traktują plany rozbudowy. Zaczęło się w końcu dziać, zaczęło w końcu docierać, że ten port może być portem głębokowodnym i wówczas, jeżeli sobie uświadomimy, że ten port rozbudowuje się jeszcze raz o taką wielkość i zwiększa swój potencjał, swoją zdolność obsługi, to połączenie drogowe i kolejowe jest najważniejsze. W połączeniu kolejowym już się uporaliśmy, ponieważ właśnie w tych wszystkich strategicznych przedsięwzięciach, które planuje PKP PLK, dopuszczono na linii Reda Wadysławowo, ruch towarowy do Wadysławowo Port i tak zostały decyzje środowiskowe i przyszłe projekty ukierunkowane. Zostało nam do rozwikłania połączenie drogowe i dzisiaj już nie mówimy o Wadysławowie i budowie drogi Via Maris tylko w kontekście ruchu turystycznego, który jest pikiem pewnie sezonowym i oby był jak najdłużej. Nie mówimy o połączeniu dla dzisiejszych mieszkańców, które w obszarze całego pasma Via Maris stanowi bardzo dużo ilość aglomeracji trójmiejskiej i jej dostępności komunikacyjnej. Mówimy o tych wszystkich uzasadnieniach gospodarczych, które tu już padły, czyli kopalnia soli, budowa portu, strefy inwestycyjne w całym paśmie drogi Via Maris, o których pan burmistrz Pasieczny powiedział, na których wszystkim nam zależy, czyli odwrócenie troszeczkę trendu wyjazdowego w innym kierunku i rozwój gmin oraz planistyczna możliwość jeszcze uzupełnienia zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Potencjał tej części Gdyni, którą obsługuje Droga Czerwona z portem jest dzisiaj policzalny, on już dzisiaj jest zamknięty. On nie nastąpi tak drastycznie do 2062 roku, jak daj Bóg naszych terenów. I o to właśnie zabiegamy, żeby zrobić to raz na zawsze, nie zakładając etapowania przebudowy, co oczywiście jest możliwe w przyszłości, ale wiąże się z wielkimi skutkami finansowymi i społecznymi, bo wiemy, jak każda przebudowa na sieci już zaplanowanych, istniejących dróg wygląda.
To jedno, a czy elektrownia atomowa i farmy wiatrowe na Bałtyku to też są takie wyzwania dla was, dla waszego terenu?
Tu jeżeli pani redaktor pozwoli, odniósłbym się do wątku turystycznego.
Dobra.
Otóż jest takie trochę błędne przekonanie, że powiat pucki to jest tylko i wyłącznie turystyka. To jest głównie turystyka. W sezonie turystycznym oczywiście przebywa nie 94, a milion mieszkańców i wszystko jest zakorkowane. Ja jak 12 lat temu zacząłem pracować jako starosta w Pucku, to nauczono mnie jeździć przez Władysławowo w sezonie chodnikami, bo inaczej się nie da. Samochodem po prostu i się generalnie stoi. Jest dużo czasu na przemyślenia. Wybrałem się na jakieś spotkanie do portu, zakładając, że dojadę w 15 minut. Zapomniałem, że jest sezon i godzinę i 15 minut potrzebowałem, a to i tak był rekord. Więc to jest potężny problem. Natomiast gdzie widzimy jeszcze zagrożenie w przyszłości? Za jakieś 15 lat, miejmy nadzieję, będziemy wszyscy świętować oddanie do użytku elektrowni atomowej, zakończenie budowy. Do tej drogi, do tej elektrowni dedykowana jest droga od trasy kaszubskiej w standardzie GP, tam około 20 km i w takim kawałku w kierunku zachodnim. I oczywiście kolej dedykowana jest w kierunku Łeby. No i MOLF, który jest trzecią ze wskazanych inwestycji towarzyszących. MOLF to będzie przepiękne, największe w Polsce molo, które prawdopodobnie zostanie udostępnione po realizacji inwestycji turystycznie, no bo taką funkcję ma szansę spełniać i o tym się dzisiaj w Peju mówi. Droga trochę opustoszeje, no bo przestaną jeździć ciężarówki i co zrobią lokalne samorządy? Ja na ich miejscu bym to zrobił. Natychmiast bym zabiegał o wydłużenie drogi równoległej do linii brzegowej w kierunku zachodnim, udostępniając przepiękne, cudowne plaże zachodniej części województwa pomorskiego i dalej w kierunku do zachodniopomorskiego. Wówczas turysta, który będzie jechał powiedzmy z Łodzi, jedzie 3 godziny do Gdyni, i ma 3 lub 4 godziny według nawigacji do Władysława czy do Helu. Więc jedzie sobie kawałek dalej na zachód i w godzinę jest na pięknych plażach i tam na pewno się bardzo intensywnie zacznie rozwijać turystyka. Do tego wystarczy przy wiatrach północno-zachodnich, wystarczy, że cokolwiek się wydarzy w elektrowni, oby się nigdy nie wydarzyło, ale każdy najdrobniejszy defekt, który się pojawi, może być rozdmuchany, oby tak nie było, może być rozdmuchany, jeżeli on by się miał zdarzyć na przykład w środku sezonu turystycznego, to nasze plaże opustoszeją w ciągu 2 dni. To jest oczywiście bardzo hipotetyczne założenie, ale nie chcielibyśmy do niego dopuścić. Dlatego tak bardzo nam zależy na równorzędnym traktowaniu wszystkich części województwa pomorskiego, bo jeżeli w części północno-zachodniej ma szansę powstać taka droga, która już jest projektowana i za chwilę zacznie być budowana, no to chcielibyśmy w części północno-wschodniej mieć podobną drogę, która udostępni nasz potencjał rozwojowy i również turystyczny.
A jeśli chodzi o te wyzwania atomowe, to Rumia, pana tereny, jesteście gotowi na te wyzwania?
Znaczy, ja bardziej patrzę praktycznie, no bo pracownicy zarówno na siłownie wiatrowe na morzu, a szacowane jest to na wszystkich farmach wiatrowych około 30 tysięcy miejsc pracy, dodatkowo elektrownia jądrowa to jest też kolejne 30 tysięcy miejsc pracy w okresie zarówno budowy, jak i eksploatacji, to w tym momencie te osoby muszą dojechać do pracy w czasie mniejszym niż godzinę. Czyli tak zakładamy, że to będzie pewnie obszar troszeczkę może powiatu słupskiego, lęborskiego, wejherowski, pucki cały. Także no, te 60 tysięcy osób, a nawet więcej, bo duża część na pewno z rodzinami będzie chciała mieszkać, będzie właśnie w ramach tego obszaru funkcjonalnego funkcjonowała. Ja nie wierzę, żeby to było jakieś dłuższe dojazdy niż właśnie do godziny, szczególnie, że to są w wielu miejscach zawody wysokopłatne, gdzie ci pracownicy będą mieli środki finansowe, także oni wybiorą sobie najkorzystniejsze miejsce do mieszkania dla siebie czy razem z rodzinami. Także można się spodziewać, że 100 tysięcy osób pewnie się sprowadzi w przeciągu 10-15 lat na tym naszym obszarze funkcjonalnym. I my jesteśmy tutaj absolutnie na biegunie wzrostu, oprócz takiego naturalnego rozwoju, bo nawet ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim słyszeliśmy, że jako miasta w województwie pomorskim to 3 miasta nie będą się zwijały w cudzysłowie, czyli pomniejszały ilość mieszkańców. No, Rumia, Reda i Pruszcz Gdański są na biegunie wzrostu. Tutaj jest ten dodatkowy impuls właśnie z tych inwestycji, także z całą pewnością w tych 4 powiatach ten wzrost wystąpi i to jest szansa do wykorzystania, dlatego my tak bardzo mocno zabiegamy o ten układ drogowy, właśnie przede wszystkim Drogi Czerwonej, który jest takim węzłem gordyjskim na dzień dzisiejszy, najdroższym i najtrudniejszym odcinkiem i dalej od węzła Dolina Logistyczna właśnie w kierunku Rumi, Redy, powiatu puckiego aż do Władysławowa. Ta trasa jest absolutnie kluczowa. Natomiast walka o ten układ drogowy trwa ponad 30 lat. Także ja bardzo chcę podziękować wszystkim ojcom sukcesu, którzy byli zaangażowani i w walkę o to, żeby ta droga powstała, ale te osoby, które te, nazwijmy to, kropki nad i postawiły w Warszawie, bo te 4,3 miliarda złotych to jest gigantyczna kwota i należy tutaj wszystkim osobom podziękować od Marka Biernackiego, Kazimierza Plockę, Rafała Siemaszko, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, Macieja Samsonowicza, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury. Rada Ministrów podjęła decyzję. To jest wielki krok do przodu, że ten najtrudniejszy i najdroższy odcinek ruszył. I teraz dla mnie tego się nie da zatrzymać, bo jestem optymistą i będziemy wspólnie walczyć o to, żeby układ drogowy w dalszym ciągu był rozbudowywany. To jest dla nas naprawdę olbrzymia szansa i finansowo się to opłaca też Skarbowi Państwa, bo z tego będą bardzo duże dochody.
No i nie wierzę, znaczy trudno byłoby mi uwierzyć, że też nie ma woli politycznej, powiedzmy wprost, żeby Via Maris powstała. Co teraz? Bo już musimy kończyć, podsumowując.
No jeszcze minister Karnowski też był zaangażowany.
Co dalej? Co teraz zamierzacie z powiatu puckiego zrobić? Jakie dalsze kroki? Będziecie gdzieś pukać w Warszawie do drzwi? Pan zastępca burmistrza, pan Kamil Pach.
Tak jak już w tej audycji z mojej wypowiedzi mogliście państwo odczytać, naszym celem nie jest dzisiaj wkładanie kija w szprychy. Nie jest celem jakby tutaj zmarnotrawienia tej wielkiej szansy, o której pan burmistrz powiedział. Naszym celem jest właśnie poznać konkretne dane matematyczne, jeżeli chodzi o założenia dla projektowania tej drogi. My skonsultujemy ponownie, jeżeli je otrzymamy oczywiście, otrzymamy drogą oficjalną, bo inaczej nie możemy. Skonsultujemy to wewnętrznie z doradcami drogowymi i wówczas będziemy na pewno stosowne decyzje podejmowali. Dzisiaj wiem, że starosta wspólnie z samorządami pozostałymi przygotował apel z prośbą o wsparcie do premiera rządu, tak żeby też zwrócić uwagę na ten problem, żeby w sumie sprowadzić nas do stołu, no i żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Taki jest plan, a jeżeli chodzi o przyszłość drogi Via Maris, to uważam, że jeżeli ona dzisiaj pojawia się na opracowaniach jako droga Via Maris, która łączy się z drogą czerwoną, to musi być dzisiaj deklaracja generalnej dyrekcji, może nie, bo oni są tylko wykonawczym organem dla sieci dróg zaplanowanych przez rząd, ale Ministerstwa Infrastruktury, że czuje potrzebę budowy drogi krajowej do Władysława, że dobre rozwiązanie przyjął węźle właśnie, który w tej chwili projektuje na drugiej drodze krajowej, która będzie się w przyszłości z nią komunikować. Tak jest nasze oczekiwanie.
I ostatnie zdanie, pan starosta.
I jeszcze raz wyślemy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To samo, tylko w formie po prostu zapytania dostępu do informacji publicznej. Gdybyśmy dostali odpowiedź na te nasze pytania w formie absolutnego dialogu, co chcę podkreślić i jeszcze raz podkreślę to, żeby to wybrzmiało. Tu nikt nie chce niczego hamować, tylko chcemy być przekonani, że rozwiązania, które są zaproponowane, są dobre, a jeśli nie są dobre, gdyby z tych wyliczeń wynikało, to w procesie uzyskiwania, jak to się nazywa dokładnie ten dokument?
Decyzji
środowiskowej. Można jeszcze dołożyć wariant W1B albo połączyć wariant wskazany z jakimiś elementami. My jesteśmy nawet w stanie, jako samorządy północne, zadeklarować środki na to, gdyby trzeba było coś przeprojektować i w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej zbadać jeszcze ten wariant, kompletnie nie zatrzymując nawet o jeden dzień procesu, bo na tym nam zależy, żeby Droga Czerwona powstała jak najszybciej, ale żeby jej zakończenie było na tyle dobrze przemyślane, żebyśmy za 15, ale powiedzmy w 2060 roku nie musieli się martwić, tak jak się stało z węzłem Południe, który został zaprojektowany, wybudowany i po 10 latach był za mały. Tak jak się stało w zupełnie innym obszarze z przeniesieniem sądu do Wejherowa, a potem się okazało, że proces inwestycyjny od decyzji do wykonania budynku i przeniesienia trwał tak długo, że kiedy go zakończono, okazał się już za mały i musimy znowu myśleć o przeniesieniu sądu do Pucka. Takie elementy po prostu nie powinny być, w związku z czym będziemy jeszcze o to zabiegać. Jeżeli będziemy przekonani, że jest dobrze, to będziemy wszystkim dziękować.
I temat Via Maris na pewno też będzie się pojawiał na antenie Radia Gdańsk. Tymczasem bardzo dziękuję. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Białk, starosta Pucki.
Bardzo dziękuję.
I Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa.
Dziękuję i życzę wszystkim miłego weekendu.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.